Na czas kampanii do Europarlamentu wzięło urlopy 21 wiceministrów. Jednym z nich jest nasz dzisiejszy gość Krzysztof Śmiszek, wiceprzewodniczący Nowej Lewicy, wiceminister sprawiedliwości, jedynka lewicy do Parlamentu Europejskiego na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie. Witam, panie ministrze.
Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu. A właściwie dobry wieczór.
Z płatnego czy bezpłatnego?
Płatny urlop. Wykorzystuję go na takie potrzeby, jakie... pozwala
21 wiceministrów. No, ten rząd, chyba ja wiem skąd są wasze kłopoty z rządzeniem, ale dobrze, przejdziemy do tego. Na razie chcę panu zacytować złośliwego maila, który jeden ze słuchaczy mi wysłał. Ja zacytuję tego maila. Ludzie na bazarkach rozmawiają głównie o dyrektywie budynkowej, piecach, ociepleniach i ile to będzie kosztować. Prawica w kółko ich tym straszy, a lewica na to piesel. Serio lewica chce się kojarzyć z takimi odklejonymi postulatami? Pyta słuchacz. Co by pan mu odpowiedział?
Odpowiedziałbym jedno, że nie wyklucza mówienie o dobrostanie zwierząt, o konieczności zadbania o ich bezpieczeństwo. Nie wyklucza mówienia o konieczności walki z bezdomnością zwierzaków. To nie wyklucza mówienia także na przykład o budownictwie mieszkaniowym, o którym lewica mówi od dłuższego czasu.
Mówimy, że piesel to jest taki pesel dla psów, pomysł, który zgłosił w ramach kampanii do Europarlamentu Robert Biedroń. Wie pan, w tym mailu słuchacza jest głęboka mądrość, moim zdaniem, którą być może lewica mogłaby usłyszeć, bo PiS i Konfederacja jeżdżą teraz po Polsce i straszą dyrektywą budynkową. Małe dzieci już straszą. Będą eksmisje, będą przymusowe remonty. Tak mówi premier Szydło w całej Polsce. Wy, lewica, tę dyrektywę budynkową poparliście w Europarlamencie. Więc pytanie jest, jak byście odpowiedzieli na te strachy? Które na bazarkach faktycznie, jak się pójdzie na bazarek, no to ludzie o dyrektywie budynkowej. No,
ja akurat jestem
nie
na bazarkach.
Nie o pieselu.
Ale ja jestem na bazarkach cały czas w ostatnich tygodniach.
Tak, i dlatego pytam.
Ludzie mówią o różnych rzeczach. Ludzie mówią na przykład o tym, że chcieliby krócej pracować. Ludzie mówią na przykład o pomysłach lewicy, że trzeba...
A o budynkowej, ja o tym mówię. Co by pan powiedział 30 sekund na to, żeby komuś to się nasłuchał, że będą wywłaszczenia, że będą
remonty. To jest głupota.
Jeśli
dostałem od pana 30 sekund,
tak
to
jest,
powiem głupota,
proszę.
Strachy i nieprawda, dlatego że między innymi ta dyrektywa, czy inne akty prawne wokół dyrektywy budynkowej mówią o rekompensatach i dotacjach, więc mieszkańcy Polski i użytkownicy bazarków, nie bójcie się tego wszystkiego, o czym mówi zafiksowana na podobno nieistniejących zmianach klimatu prawica, szczególnie Konfederacja czy Prawo i Sprawiedliwość. W przyszłym Parlamencie Europejskim po to wybieramy nowych parlamentarzystów, żeby pracowali nad dodatkowymi rozwiązaniami. Natomiast, panie redaktorze, no jakby strachy na lachy, no to jest jakaś głupota, powtarzają.
Mówiąc krótko, no jeżeli Beata Szydło mówi, będą eksmisje z powodu niezapłaconych rachunków,
Beata Szydło kłamie.
Trzymam
i ci wszyscy, którzy straszą naszych rodaków, po prostu kłamią, bo chcą napędzać sobie popularność polityczną tymi strachami.
Być może o to chodziło naszemu słuchaczowi, żeby nie o pieselu, tylko bardziej
ale o tym. Ja rozumiem pana słuchacza, natomiast lewica mówi o różnych rzeczach i mówi o konieczności na przykład zakazania bezpłatnych staży absolwenckich, o co ja będę walczył
super.
W Europarlamencie.
Super ważna
rzecz. Młodzi ludzie przyjmują to super entuzjastycznie. Zachęcam naszego słuchacza, żeby wszedł na stronę internetową z programem europejskim i
ale
także
właśnie,
sobie poczytał.
Pan, kampania wyborcza jest po to, żeby ludzie nie musieli wchodzić na strony internetowe, tylko żeby do nich docierało.
Dzisiaj docieram poprzez pana audycję, że piesel jest jednym ze 100 albo 200 elementów naszego programu.
To świetnie. O Fundusz Sprawiedliwości chciałem zapytać. Minister Bodnar, pana szef, zapowiada, że będą wnioski o uchylenie immunitetu dla byłych wiceministrów sprawiedliwości z suwerennej Polski za czerpanie pełną garścią z Funduszu Sprawiedliwości. Kto pierwszy usłyszy zarzuty prokuratorskie i kiedy?
No, minęły na szczęście czasy, kiedy wiceministrowie sprawiedliwości wiedzieli, co robi prokuratura i w jakim trybie będzie komu przedstawiał zarzuty.
Przepraszam, minister sprawiedliwości jest cały czas prokuratorem generalnym. Panie pośle,
panie redaktorze, minister sprawiedliwości jest prokuratorem generalnym. Wiceminister sprawiedliwości nie jest wiceprokuratorem generalnym.
Natomiast dobrze, to jak rozdzielicie te funkcje, co zapowiadaliście, ja nie będę panu o to pytał. Na razie pytam,
przy prokuraturze
kiedy będą
krajowej
zarzuty dla kogo? Dla Łosia i Romanowskiego, tak?
No to są wiceministrowie z Prawa i Sprawiedliwości Suwerennej Polski, którzy przez ostatnie lata w zamienionej kadencji nadzorowali bezpośrednio Fundusz Sprawiedliwości. Oni musieli o wszystkim wiedzieć, oni musieli wiedzieć, jak wygląda system przydzielania dotacji wielomilionowych niekiedy z Funduszu Sprawiedliwości i osoby odpowiedzialne będą musiały ponieść konsekwencje.
A wie pan, kiedy będą te wnioski?
Myślę, że jest to kwestia kilku dni. Prokurator generalny Adam Bodnar mówił
czyli
o tym, że
w ramach
jest to...
kampanii wyborczej jeszcze to się
nie wiem,
wydarzy.
Czy w ramach, panie redaktorze, my
tak
prowadzimy...
Tak się składa jakoś, no ja tylko
my
pytam.
My prowadzimy, czy inaczej, prokuratura...
Parę miesięcy minęło, no teraz jest kampania, no, rozumiem,
panie,
że...
panie prokuratorze, chciałem powiedzieć, panie redaktorze...
Może dobra, nie, zmieniam temat.
Panie redaktorze, prokuratura działa od grudnia i gromadzi dowody. Na przykład pan dyrektor, który robi ostatnio zawrotną karierę medialno-sejmową i mówi o rzeczach, które działy się w Ministerstwie
pan
Sprawiedliwości.
Pan dyrektor, który wczoraj wystąpił w Sejmie.
Zgadza
tak?
się. Był przesłuchiwany kilkadziesiąt razy. Tego nie robi się w tydzień. Tego nie robi się nawet w miesiąc. To robi się przez
I
kilka
rozumiem,
miesięcy.
I rozumiem, że poza tym, co on mówi, macie jakieś dokumenty też, tak?
Prokuratura przede wszystkim ma dokumenty, ma zeznania, ma też dowody z przeszukań, ma też głównie dowody z dokumentów, które są w zasobach Ministerstwa Sprawiedliwości. Pani prokurator Marzena Kowalska jest szefową zespołu przy Prokuraturze Krajowej. Prowadzi naprawdę gigantyczne śledztwo. Także sam osobiście przecież jeszcze 2-3 lata temu jako poseł opozycji składałem zawiadomienia, między innymi na Ziobrę czy Wosia i dostałem niedawno informację, że moje zawiadomienie zostało podjęte po raz kolejny i są prowadzone dalej czynności. Ja jestem przekonany o tym, że wniosek, który... Jestem przekonany o tym, że wnioski o uchylenie immunitetów będą przygotowane doskonale i będą udokumentowane w sposób detaliczny.
Bardzo się cieszę. Uśmiechnięte pushbacki. Kwiecień tego roku 38-letnia kobieta z Erytrei rodzi dziecko w pasie przygranicznym. Wcześniej 2 razy była wywożona za płot, czyli była wypychana za płot w zaawansowanej ciąży. Wie pan, jak ludzie o tym mówią? No właśnie tak, jak już tutaj padło. Uśmiechnięte pushbacki. Jak PiS to robił, to było wstrętne i Lewica wtedy grzmiała. Pan też zresztą grzmiał. Jak Platforma to robi, to Lewica siedzi cicho. Dlaczego?
Nie zgadzam się. Lewica nie siedzi cicho i Lewica mówi codziennie,
A czy poszedł pan do swojego kolegi z rządu, ministra Duszczyka, który
tak.
daje twarz
tak.
pushbackom obecnie
zgadza
i powiedział,
się.
Mój drogi, nie
zgadza
róbcie
się.
Tak.
Tak, spotkałem się z panem wiceministrem Duszczykiem
pan?
I powiedziałem, że pushbacki są nielegalne i że trzeba zrobić wszystko,
A co minister
żeby...
Duszczyk pan
Obiecał, że dzisiaj, że w za rządów nowej koalicji, nikt na granicy nie będzie umierał. Nikt na granicy
na razie
nie będzie
rodzą
cierpiał.
Na granicy kobiety, które były...
Tak, i panie redaktorze, ja się z panem kobietą. Zgadzam. Pushbacki są nielegalne. Mówię to jako przedstawiciel Lewicy, członek rządu. Mówię także bardzo jednoznacznie...
Ale to jesteście dramatycznie nieskuteczni, bo to się
nieprawda.
Dzieje. Premier wychodzi, mówi, że to jest właśnie słuszne.
Nieprawda, panie redaktorze, dlatego, że między innymi już kilka miesięcy temu zorganizowałem osobiście spotkanie w Ministerstwie Sprawiedliwości z prokuratorem krajowym i z działaczami, którzy działają na granicy
super, tylko...
i robimy wszystko, żeby te sprawy wyjaśnić. I dostaję wiele telefonów
nie,
każdego
właśnie
tygodnia.
Nic nie robicie, dlatego panie, że cały panie... czas trwają i Fundacja Ocalenie dzisiaj opublikowała kolejne zestawienia. 4117 wywózek rządu Tuska.
Każdy.
Tak, Fundacja Ocalenie, którą pan wspierał jeszcze przed wyborami.
I wspieram
Przepraszam,
nadal.
Granica, Fundacja Granica. 4117 wywózek od czasu, kiedy rządzicie.
Każdy czyn,
miejsce.
Który jest niezgodny.
No, rozumiem, że teraz jest to mniej gorszące
Nieprawda.
Niż było za PiS-u.
Nie zgadzam się, panie redaktorze, na taką narrację, że dzisiaj Lewica, czy wszyscy, którym prawa człowieka leżą na sercu, siedzą cicho, bo się boją. Nie, ja nie siedzę cicho,
ale
panie redaktorze.
Ale to może wyjście z rządu w takim razie.
Ja nie siedzę cicho i ja robię wszystko, żeby każdy czyn, który jest niezgodny z prawem, na przykład doniesienia o tym, że ktoś został pobity na granicy, było sprawdzone przez policję i przez prokuraturę. I jestem w kontakcie...
RMF 24, wiceminister Krzysztof Śmiszek, kandydat do Europarlamentu, jest naszym gościem. Za chwilę porozmawiamy jeszcze o Lewicy. Zapraszam. No właśnie, Lewica opuszcza pan krajową politykę w takiej sytuacji, w której Lewica ma się tak sobie, mówiąc
A dlaczego tak
delikatnie.
Sobie?
A no dlatego, że jak zapytać waszych działaczy off the record, no jakie u was nastroje, to kwękają.
No,
mówiąc...
To zależy, z kim się rozmawia.
No nie, ale nie, no serio pytam. No naprawdę, 8,61 w wyborach parlamentarnych. Tak no, sobie.
Dziś średnia sondażowa 10%.
Wybory samorządowe, sejmiki 6,32 beznadziejnie. No może dobrze, no tak sobie, dobrze, zostawmy to. 8 mandatów w poprzedniej kadencji mieście 17 w sejmikach. Teraz Różne są sondaże, wyborcza sufluje, że 6%, no dobrze, pan mówi, że średnia jest 10%.
Średnia ze wszystkich sondaży z maja to 10, mocne 10% i walczymy o dodatkowy 1-2.
Dobra, ale czemu pan nie zostanie w kraju, jest pan rozpoznawalną twarzą, ma pan super ważne stanowisko w rządzie, na którym naprawdę można pojechać, zrobić lewicy dobrą... Poza tym, że zrobić parę pożytecznych rzeczy, to też zrobić to w imieniu lewicy. Pan zabiera zabawki i jedzie do Europarlamentu.
Mnie zawsze jakoś tak dziwi, że z taką dezynwolturą traktuje się kandydowanie i w ogóle pracę w Europarlamencie. Mówi się, że jest to jakoś mało ważne, że się ucieka.
Bo jest mało ważne.
Nie, no to jest ważne, panie redaktorze, dlatego że 70%, ponad 70% legislacji przyjmowanych w kraju to jest efekt pracy Europarlamentu. I ja wolę, żeby w Europarlamencie byli ludzie, którzy wiedzą, o czym mówią, a sam zrobiłem doktorat prawa europejskiego i naprawdę potrafię poruszać
ale
się po korytarzach
jak
unijnych.
Wiem, wie pan, ja skurczę powiem się, pan jedno, będzie bardzo dobrym europosłem,
świetnie,
podejrzewam.
Ale chciałbym, żeby ta rozmowa była uczciwa, bo ta rozmowa musi być uczciwa i żebyśmy nie mówili o tym, że nie wiem, Komisja Europejska, Parlament Europejski to jest coś nieznaczącego i tam się
Komisja Europejska mega znaczący, Parlament Europejski
jest
sobie
jedynym,
może, przepraszam, nakukać,
politycznym ciałem. Nieprawda, dlatego że Parlament Europejski ma sporo do zrobienia i ma sporo kompetencji także w procesie legislacyjnym. Panie redaktorze,
panie pośle,
ja
nawet Komisję Europejską Parlament Europejski nie wybiera i nie ma na to wpływu.
Parlament Europejski może zawetować wybór Komisji Europejskiej, więc to jest jedno z najważniejszych, to jest rola kreacyjna Parlamentu Europejskiego.
Nie, bo tutaj ugrzęźniemy. Każdy z nas ma rację, bo ja się zgodzę, że w jakiejś dziedzinie być może jest ważne, w jakiejś dziedzinie ja mam rację, że zresztą te reformy unijne mają polegać między innymi na wzmocnieniu Parlamentu Europejskiego. Zostawmy to, bo ugrzęźniemy. Natomiast chcę pana zapytać, dlaczego, to może inaczej zadam to pytanie, jakby pan miał w trzech punktach zdiagnozować, dlaczego lewicy idzie tak sobie?
Lewicy idzie, ja powiedziałem, mamy dzisiaj 10% sondażowych, oczywiście, że chcielibyśmy więcej, natomiast...
To dlaczego nosy pospuszczane na kwintę, to znaczy, dlaczego jest tak, że jak się działacza lewicy zapyta, jak wam idzie, to jest raczej skwaszone?
Wie pan, zależy kogo zapytać, rozmawiamy z różnymi osobami, ja widzę determinację i widzę zasoby w lewicy, widzę zdeterminowanych ministrów.
Nie wyciągnę nic.
Pan będzie mówił, że jest źle, ja będę mówił, że może być lepiej.
Zostawmy. Jest kampania,
że może być
pomysł,
lepiej.
Że wy w kampanii powiecie coś ludzkim głosem, nie off the record, to oczywiście nie ma najmniejszego sensu, więc ja niepotrzebnie właściwie te pytania zadaję. Przepraszam państwa i pana i siebie. Mowa nienawiści. Dowiezione czy nie?
Dowieziono. Obiecywaliśmy to jako Lewica i jako partie, które kandydowały i które startowały w wyborach i chciały przejąć władzę, że skończymy z obrzydliwą, homofobiczną mową nienawiści i naprawdę rozprawimy się z tym.
Ale obiecywaliście i co? I kiedy to będzie?
I dzisiaj, 2 godziny temu na stałym Komitecie Rady Ministrów projekt ustawy nowelizującej kodeks karny w kierunku zakazu mowy nienawiści, penalizowania mowy nienawiści został przyjęty i we wtorek na Radzie Ministrów najprawdopodobniej ten projekt stanie i zostanie przesłany do parlamentu. Mówiliśmy to jako Lewica, że to dowieziemy i dowozimy, więc jeśli pan pyta o sprawczość Lewicy, jeśli pan pyta o to...
Czyli tam z tego projektu co wynika, że jak Czarnek teraz powie
projekt dotyczy...
o kimś, nie wiem, jesteś pedziem, to chociaż on sprytniej właśnie mówi, ale powiedzmy, że inny polityk, tak? To co?
Zakaz mowy nienawiści będzie dotyczył najbardziej obrzydliwych wypowiedzi, ale
zdegenerowany
także,
człowieku pan, będzie podpadać.
To będzie zawsze badał najpierw prokurator, to będzie zawsze tak jest w Polsce w systemie karnym.
A sankcja jest jaka w tej ustawie?
Do 3 lat pozbawienia wolności. Nowelizujemy artykuł 119, 256, 257 kodeksu karnego. To polega na tym, że
a nie lepiej,
motyw,
żeby taki Czarnek płacił po prostu.
Ale oczywiście mamy
przewidzianą
karę grzywny, też jest przewidziana. Kara grzywny, uspokajam, też jest przewidziana. Panie redaktorze, od wielu lat w polskim kodeksie karnym funkcjonują przepisy dotyczące zakazu rasistowskiej mowy nienawiści. Nie ma dzisiaj już żadnego powodu, żeby takie obrzydliwe czyny jak seksizm, czy homofobia, czy transfobia nie były penalizowane.
Ale czy pana zdanie, pan jest prawnikiem, ten obrzydliwy człowieku w programie telewizyjnym, zdegenerowany człowieku, rzucony przez Czarnka, to by podpadało pod tą ustawę,
moim
czy nie?
Moim zdaniem prokurator mógłby się temu przyjrzeć. Ta nowelizacja kodeksu karnego polega też na tym, że te czyny będą ścigane z urzędu, a nie na wniosek. Jak jest do tej pory, właściwie do tej pory, to mamy tylko ogólne przepisy, głównie kodeksu cywilnego, które nie chronią w stopniu wystarczającym te mniejszości, które są dzisiaj w obrzydliwy sposób atakowane.
Czyli przyjrzałby się.
Moim zdaniem by się przyjrzał.
A sformułowanie to nie ludzie, to ideologia podpadałoby, czy nie?
Moim zdaniem tak, natomiast to zawsze jest na końcu ocena indywidualna sądu i najpierw prokuratora, a potem sądu. Tylko nie, jedno zdanie.
Po prawicowej sceny politycznej na 3 lata w takim razie będzie mogło trafić do
więzienia. Ja też wierzę w jedną rzecz, że prawo ma także wymiar edukacyjny, więc jeśli wchodzą w życie tego typu przepisy,
tak,
to trzeba się 3 razy zastanowić, czy chce się powiedzieć coś
obrzydliwego. Że właśnie to zachęci niektórych.
Ale to to zobaczymy, zachęcam do spróbowania, jak będą działały te przepisy. Przypominam, że prokuratorzy są dosyć skuteczni, jeśli chodzi o antysemityzm na przykład w sieci, czy rasizm w sieci, więc ten, kto odważny, niech spróbuje zderzenia z państwem i zderzenia z całą tą infrastrukturą.
Z Braunem sobie nie radzą. Mówi, co chce. No dobrze. Chcę pana zapytać o drugą rzecz, której nie dowieźliście, ustawę o związkach partnerskich. Nie będzie nawet głosowanie tej ustawy o związkach partnerskich, bo PSL się nie zgadza przed wyborami, a po wyborach, jak twierdzą PSL-owcy, też nie dopuszczą, żeby była w ogóle głosowana. I co?
No, widać dzisiaj bardzo wyraźnie, że PSL jest hamulcowym. To przecież nie lewica hamuje przyjęcie projektu ustawy o związkach partnerskich. Ustawy nie ogryzka legislacyjnego, tylko naprawdę porządnej ustawy,
ale
w której...
Ale co z tym zrobić, poza tym, że mówić, że PSL jest hamulcowym? No, zgodzimy się, w tej
Robimy
sprawie jest hamulcowym.
Swoje. Pani ministra Kotula pracuje nad...
Nie wiem, brzmieć, że wyjdziecie z koalicji, czy nie? Czy
pani ministra Kotula pracuje nad projektem ustawy i rozmawiamy. Ja wierzę głęboko w to, że naprawdę po 5 miesiącach można jeszcze kontynuować te rozmowy. To jest kwestia cywilizacyjna. To już nawet nie jest kwestia ideologiczna czy kwestia polityczna.
No, jesteśmy jednym z 5 krajów, które nie mają
takiego.
I dodam jeszcze, że chodzi też po prostu o związki partnerskie. To znaczy, jeżeli to jest para heteroseksualna, homoseksualna, dwóch gejów, dwie lesbijki, wszystko jedno. No, dotyczy to osób, które na przykład nie mogą się w tej chwili w szpitalu
To też jest, powiedziałbym, taka poboczna sprawa, ale ja jednak nie oszczędzę sobie, żeby tego nie powiedzieć. No, w kampanii wyborczej niektórzy mówili tak, trzeba głosować na tych, którzy być może nie przekroczą progu, trzeba ratować im skórę. No to jak się głosuje na PSL, to niech się nie oczekuje, że z urny wyskoczy kandydat lewicy.
Ale to oni, powiedzą coś takiego o was, to chyba nie ma sensu. Po prostu uważam, że każdy powinien jednak dbać o swój program. Jeśli z Platformą jesteście zgodni, że chcecie to wprowadzić, no to być może należy trochę przycisnąć.
Jakoś i przyciskamy, nie ukrywam, panie redaktorze, że jest bardzo duże oczekiwanie.
Na razie oni przycisnęli was i wprowadzają swoje pomysły typu kredyt 0%.
No, jeszcze nie wprowadzi. Panie redaktorze, proszę nie
prowokować. Pan coś wie?
Ja tylko dokończę jedno zdanie o związkach partnerskich. To jest kwestia cywilizacyjna. To jest kwestia, która nie powinna budzić żadnych wątpliwości. Pracujemy nad kolegami i koleżankami z PSL-u, ale przyjdzie taki czas, że tupniemy nogą w tej sprawie, jeśli chodzi o postawienie tego naprawdę na agendzie.
Na Zachodzie skrajna prawica te ustawy popiera.
No, czasami to jest nawet konserwatyści wprowadzają te ustawy, więc nie ma niczego nadzwyczajnego. Wzywam pana Kosiniaka-Kamysza do tego, żeby zobaczył, że są tęczowe rodziny w Polsce. On bardzo boi się kwestii dzieci i uregulowania kwestii prawnej dzieci w takich rodzinach.
On się boi, żeby zostać tęczowym władkiem.
Natomiast
wiadomo, czego on się boi w kampanii
wyborczej.
Więc
nikt się nie boi, bo naprawdę mamy w Polsce 50 tysięcy dzieciaków wychowywanych w rodzinach tęczowych i naprawdę, jeśli jest się konserwatystą i troszczy się o coś takiego jak rodzina, to naprawdę każda rodzina zasługuje na bezpieczeństwo
ale
i na uznanie przez państwo.
Zaciekawił mnie błysk w pana oku. Państwo tego nie widzicie, ale był błysk w oku na, jak powiedziałem, że to może im coś ukręćcie, może im ukręćcie kredyt 0%. I co, coś pan wie w tej sprawie? Bo rzeczywiście 2 dni temu Rzeczpospolita dała taką czołówkę, że minister Hetman poszedł do Europarlamentu, więc sprawa ustawy, która już jest w Sejmie o kredycie z 0%, której nie chce lewica, znowu jest na włosku. Pan coś wie?
No, lewica jest bardzo sceptyczna w ogóle wobec tego projektu.
Będzie ten kredyt 0% czy nie?
No, na razie to chyba to w ogóle jeszcze nie wyszło ze sfery pomysłów w ramach rządu. Nie ma dzisiaj żadnej, nie ma w parlamencie żadnej ustawy. Jest dyskusja rządowa i naprawdę ta dyskusja, wiem jak to wygląda, to nie trwa tydzień ani dwa, tylko to trwa kilka albo kilkanaście
miesięcy. Ten kredyt
miesięcy. To
w tym roku miał wchodzić. Przecież ci ludzie, którzy planują, deweloperzy nawet, mi się też ten projekt nie podoba, ale jakoś szanować ludzi.
Ja jestem sceptyczny w ogóle wobec tego, aby ten projekt w ogóle miał wchodzić w tym roku.
W ogóle nie, ale czy pan wie, że są jakieś zabiegi lewicy, żeby to uwalić w tej chwili? Bo już żeście się na to zgodzili lewicy, w pewnym momencie.
No, lewica się nie zgadza na kredyt 0%. Uważamy, że jest to po prostu bez sensu.
Ale zgodziliście się w zamian za miliardy na budownictwo czynszowe i powiedzieliście, że okej, to wtedy odpuszczamy. Rozumiem, że to jest nieaktualne.
O tym rozmawiamy, tak? Natomiast rośnie głęboki sceptycyzm wobec tego pomysłu. Widzimy bardzo wyraźnie i to pokazują
czyli
ostatnie miesiące
sprawie,
i ostatnie lata, że dosypywanie pieniędzy do systemu, czyli bankom i deweloperom, powoduje tylko jedno, że rosną ceny mieszkań. Mamy dzisiaj gigantyczny kryzys mieszkaniowy. Mamy 2 miliony ludzi, którzy czekają na swoje mieszkania, co najmniej 2 miliony ludzi. Więc ja jestem głębokim sceptykiem, jeśli chodzi o możliwość poparcia tego typu rozwiązania. Zresztą ten pomysł jakoś już powoli się rozchodzi, tak powiedziałbym.
Rozwiewa, tak bym powiedział. Pan to mówi takim tonem, a rynek już jak zwał, tak zwał. No, nie żal mi deweloperów, ale jeżeli coś rząd ogłosił, że będzie w tym roku, część ludzi też nastawiła się już na to, prawda? No, nagle się to wszystko rozmywa.
No nie wiem, kto się nastawił, wy pan.
Ja nie wiem, jak u was z konsekwencją rządzenia, ale wydaje mi się, że tych 21 wiceministrów, którzy udają się na spoczynek, przepraszam, że tak powiem.
Nie zgadzam się, udaję do ciężkiej pracy.
To niektórzy do ciężkiej pracy, inni na spoczynek i na wysypisko słoni, czy jak to tam mówił.
To nie są moje słowa, to są chyba
Sienkiewicz.
Jakieś, chyba tak.
Potem nagle mu się Europarlament spodobał, to wydaje mi się, że jednak to widać wpływ, że coś było, teraz nie ma. No, ja trochę jako dziennikarz jestem... ogłaszaliście, że będzie kredyt 0%.
Ja nie ogłaszałem, Lewica nie ogłaszała, że będzie kredyt 0%. My, naszym głównym programem, elementem programowym są mieszkania na wynajem.
Nie o jakość tego pomysłu, bo mi się on też nie podoba, natomiast chodzi o konsekwencje. Panie ministrze, na koniec chciałem zapytać, Borys Budka mówi, że wyobraża sobie wniosek o delegalizację PiS-u. Pan jako prawnik by się pod takim wnioskiem podpisał, czy nie?
Wydaje mi się, że dzisiaj nie ma przestrzeni do delegalizowania tego typu organizacji. Należy przyjrzeć się przede wszystkim na początku sposobowi finansowania tej partii.
Ale to po co Budka, też prawnik, takie, przepraszam, kocopało powiada, jak wiadomo, że z tego nic nie wynika?
Po pierwsze, musimy pamiętać, że kto rozwiązuje w Polsce partie polityczne? Trybunał Konstytucyjny. To jest zadanie Trybunału Konstytucyjnego.
Budka
więc
to wie.
W dzisiejszych warunkach Trybunał Konstytucyjny, który nie istnieje, na pewno nie rozwiąże partii Prawo i Sprawiedliwość. Ja rozumiem, że jest debata, że jest kampania wyborcza. Ja rozumiem, że czasami ten język jest ostry. Ja jestem zwolennikiem ostrego języka w polityce. Ja nie jestem tutaj i uciekać od twardych stwierdzeń. Natomiast ja uważam, że też trzeba mieć bardzo konkretne argumenty.
A wy czasem sobie myślicie, jak wygłaszacie takie sądy, że zdelegalizować
PiS,
to... No pan nie, ale Budka, niektórzy politycy Koalicji Obywatelskiej, co sobie myślą ci wyborcy PiS-u, jak słyszą, że głosują na partię, którą należy zdelegalizować, to pomaga wam,
to jest oczywiście kwestia,
niekoniecznie?
To jest oczywiście kwestia polaryzacji, to jest kwestia tego, żeby się wziąć za łby. Ja oczywiście, tak jak powiedziałem, jestem zwolennikiem ostrej walki, ale żeby posłużyć się takim atomowym argumentem, jakim jest rozwiązanie partii, delegalizacja partii, naprawdę trzeba mieć to, nie rzucać słów na wiatr, tylko trzeba mieć to przemyślane i zaplanowaną strategię. Ja nie mówię absolutnie nie, tylko chciałbym mieć dużo argumentów. A pierwszym argumentem dla mnie jest na przykład sprawdzenie przez Państwową Komisję Wyborczą, jak wyglądało finansowanie Prawa i Sprawiedliwości. Jak bardzo Prawo i Sprawiedliwość wydoiło państwo i wycisnęło państwo jak cytrynkę, żeby się wzmacniać finansowo i wzmacniać się w instytucjonalnie.
Nie podpisałby się pan pod takim wnioskiem.
Ja bym się nie podpisał, bo ja chciałbym, jako prawnik, adwokat, zawsze działam na dokumentach i na dowodach bardzo twardych. Ja takich twardych dowodów, oprócz tego, że kierownik tej partii zarządzał dewastacją wymiaru sprawiedliwości, zarządzał dewastacją wielu innych obszarów życia w Polsce, to wydaje się, że dzisiaj rzucanie takich słów nie jest najlepszym pomysłem, bo jak się rzuca takie słowa, to trzeba mieć pewność, że to się wydarzy. Wtedy można odpalać taką rakietę nuklearną, a nie mówić tylko w studiach telewizyjnych czy radiowych, że coś takiego nastąpi.
Krzysztof Śmiszek, wiceprzewodniczący Nowej Lewicy, wiceminister sprawiedliwości na urlopie i jedynka Lewicy do Parlamentu Europejskiego na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie, gdzie za chwilę się udaje, uwaga, samolotem. No, panie ministrze, dobrze, ale to na następny program, bo już musimy kończyć. Bardzo dziękuję panu.
Dziękuję serdecznie, pozdrawiam.